Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Ważnym wydarzeniem, które budzi nadzieję na przyszłość, nazwał Benedykt XVI polsko-rosyjską deklarację o pojednaniu.
Pod hasłem relacji z nieskończonością w Rimini rozpoczął się miting przyjaźni narodów.
Moskiewski patriarcha Cyryl zakończył wizytę w Polsce.
19 sierpnia witają Państwa Leszek Wilczak
i Beata Zajączkowska.
W tych dniach gościem Kościoła prawosławnego w Polsce jest patriarcha Moskwy i wszech Rusi Cyryl I. Serdecznie pozdrawiam jego świątobliwość oraz wszystkich wiernych prawosławnych. Program tej wizyty obejmował również spotkania z biskupami katolickimi, wspólną deklarację o woli budowania braterskiej jedności i współpracy naszych kościołów, naszych krzewienia ewangelicznych wartości z potuszczyznym świecie w duchu tej zimy wiary Jezusa Chrystusa. Jest to ważne wyrażenie, które budzi nasz jejeń na przywość. Jego owoce zawierzam łaskowości Marii, wypraszając Boże błogosławieństwo.
Tymi słowami Benedykt XVI odniósł się w niedzielne południe do ostatnich ekumenicznych wydarzeń w Polsce. Główne rozważanie przed modlitwą Anioł Pański papież poświęcił Ewangelii dzisiejszej niedzieli, w której Jezus mówi w synagodze w Kafarnaum: ja jestem chlebem żywym, i napotyka na opór ze strony słuchaczy.
Chodzi o to, by przyjąć Go z wiarą, nie gorszyć się Jego człowieczeństwem. Trzeba spożywać Jego ciało i pić Jego krew, by mieć w sobie życie wieczne. Jest oczywiste, że te słowa nie mają na celu znalezienia poklasku. Jezus to wie i wygłasza je świadomie, gasząc powstały po rozmnożeniu chleba mesjański entuzjazm i wywołując dezaprobatę. Wyjaśniając obraz chleba, potwierdza On bowiem, że został posłany, by oddać własne życie, a kto chce iść za Nim, musi zjednoczyć się z Nim w sposób osobisty i głęboki, uczestnicząc w Jego ofierze miłości. Dlatego Jezus ustanowi podczas ostatniej wieczerzy sakrament Eucharystii, aby Jego uczniowie mieli w sobie Jego miłość i jako jedno ciało z Nim zjednoczone mogli urzeczywistniać w świecie Jego misterium zbawienia.
Benedykt XVI zaznaczył, że słowa Jezusa odzierają ze złudzeń tych, którzy widzieli w Nim politycznego Mesjasza i spodziewali się Jego triumfalnego marszu na Jerozolimę. Tymczasem w Świętym Mieście oczekiwał Go los proroków, oddanie życia za Boga i lud. I tak od tego czasu wielu już z Nim nie chodziło.
Drodzy przyjaciele, pozwólmy raz jeszcze zadziwić się słowami Chrystusa. On, ziarno pszenicy rzucone w bruzdy historii, jest pierwociną nowej ludzkości uwolnionej od zepsucia grzechu i śmierci. Odkryjmy na nowo piękno sakramentu Eucharystii, który wyraża całą pokorę i świętość Boga, Jego stawanie się małym, odrobiną wszechświata, aby pojednać Go całkowicie w miłości. Niech Maryja Panna, która wydała na świat chleb życia, uczy nas żyć zawsze w głębokiej jedności z Nim.
Nawet wówczas, gdy się odrzuca lub neguje Boga, nie zanika mieszkające w człowieku pragnienie nieskończoności. Benedykt XVI wskazuje na to w przesłaniu do uczestników rozpoczynającego się w Rimini nad Adriatykiem 33. mityngu przyjaźni narodów. Spotkanie organizowane przez ruch Komunia i Wyzwolenie w tym roku przebiega pod hasłem Relacja z nieskończonością istotą człowieka.
Mówienie o człowieku jako stworzeniu Bożym wyszło dziś z mody. Woli się myśleć o nim jako o istocie spełnionej, absolutnym twórcy swego losu, podkreśla papież. Wskazuje, że patrzenie na człowieka jako na stworzenie jest niewygodne, ponieważ zakłada odniesienie do kogoś innego, niezależnego od człowieka, kto w sposób zasadniczy definiuje ludzką tożsamość w relacji do Stwórcy.
Benedykt XVI wskazuje, że pragnienia nieskończoności nie da się wykorzenić z ludzkiego serca. Można je jednak zastąpić, jak to nazywa papież, fałszywymi nieskończonościami, które mogą zadowolić choćby przez chwilę. Wymienia tu narkotyki, rozwiązłość seksualną, ucieczkę w świat zniewalającej techniki i zwodniczych form religijności, czy też dążenie do sukcesu za wszelką cenę. To wszystko jedynie zniewala człowieka, który po to, by naprawdę odnaleźć siebie i swą tożsamość, musi na nowo uznać się stworzeniem zależnym od Boga, przypomina Benedykt XVI w przesłaniu na mityng Przyjaźni Narodów.
Meeting w Rimini to doroczne, gigantyczne spotkanie osób szukających szerszego wymiaru życia. Przez tydzień dziesiątki tysięcy osób, nie tylko Włochów, będzie uczestniczyć w odczytach, konferencjach, dyskusjach, spotkaniach z wybitnymi osobistościami. Będzie okazja do oglądania spektakli teatralnych, projekcji filmowych, do zwiedzania wystaw i oglądania zawodów sportowych. Jak zwykle w części konferencyjnej spotkają się wierzący i agnostycy, których łączy poczucie zawodu ze skończoności człowieka. Dziś rano meeting rozpoczął się koncelebrowaną Eucharystią na terenach wystawowych. Po południu odbędzie się pierwsze spotkanie na temat młodzież ku dojrzałości. Będzie w nim uczestniczył premier Włoch Mario Monti. Meeting wspomni też 30. rocznicę obecności Jana Pawła II w Rimini w odległym już 1982 roku u zarania adriatyckich spotkań. Z Rimini ksiądz Leszek Rynkiewicz.
Słuchają Państwo Dziennika Radia Watykańskiego.
Rozbudzeniu świadomości społecznej i zwróceniu uwagi na najważniejsze problemy egzystencjalne ludzkości ma służyć ogłoszony przez ONZ Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. W dzisiejsze obchody włącza się czynnie Caritas Internationalis. Hasło tegorocznej kampanii to Ludzie pomagają ludziom. Ma być ono inspiracją dla każdego w hojnym udzielaniu wsparcia potrzebującym.
Włączając się w tę kampanię, Caritas potwierdza istotę pomocy humanitarnej, którą jest bezstronność, neutralność i niezależność, zwłaszcza wtedy, gdy pomocy tej potrzeba coraz więcej. Przypomina także, że Caritas jest organizacją o zasięgu światowym, inspirowaną chrześcijańską wiarą i katolicką nauką społeczną. Skupiając 165 oddziałów krajowych, jest największą siecią katolickich organizacji charytatywnych, mających na celu niwelowanie ubóstwa i promowanie sprawiedliwości społecznej. Czyni także wysiłki na rzecz pokoju i pojednania, zwłaszcza przez prowadzenie dialogu międzyreligijnego wszędzie tam, gdzie trwają zbrojne konflikty i zagrożony jest pokój.
Ze zgodnego chóru oburzenia i potępienia, jaki zabrzmiał na Zachodzie po skazaniu członkiń rosyjskiego zespołu punkowego Pussy Riot, wyłamuje się głos włoskiego obrońcy wolności religijnej. Te dziewczyny to nie bohaterki, uważa profesor Massimo Introvigne. Socjolog z Turynu kieruje Obserwatorium Wolności Religijnej ustanowionym przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zdaniem Introvigne należy rozróżnić między surowością wyroku za bluźnierczy koncert w Soborze Katedralnym Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, a ukaranym czynem.
Zwraca on uwagę, że tekst inkryminowanego utworu nie był wymierzony wyłącznie w prezydenta Władimira Putina, ale zawierał także niecenzuralne słowa umieszczone w kontekście ściśle religijnym. A o tym zdają się zapominać zachodni obrońcy młodocianych artystek. Znalezienie równowagi między swobodą wypowiedzi a prawem wyznań religijnych, by nie były obrażane, jest jak zwykle sprawą delikatną, stwierdził włoski socjolog. A zatem nie można atakować cerkwi prawosławnej, gdy nie bez racji uznaje ona rzekomo artystyczny performance Pussy Riot za pogwałcenie prawa chrześcijan do nienaruszalności ich miejsc kultu. A te nie mogą być bezkarnie wykorzystywane jako arena manifestacji politycznych, choćby i słusznych, gdy jednocześnie godzi się we wrażliwość wspólnoty chrześcijańskiej. Introvigne zwraca poza tym uwagę na ewidentną chrystianofobię niektórych zwolenników Pussy Riot. Dotyczy to na przykład ukraińskich kontestatorek z grupy Femen, które na znak protestu obaliły krzyż upamiętniający ofiary stalinizmu w centrum Kijowa.
Upośledzona umysłowo 11-latka została aresztowana w Pakistanie pod zarzutem zbezczeszczenia Koranu. Grozi jej kara śmierci. Organizacje praw człowieka alarmują, że jest to pierwszy w historii tego islamskiego kraju przypadek sądzenia dziecka na podstawie tzw. ustawy o bluźnierstwie.
Rimsa Masih jest chora na zespół Downa. Muzułmanie twierdzą, że spaliła kartki Koranu, z których uczyła się języka arabskiego. Gdyby nie interwencja policji, zostałaby zlinczowana wraz z matką przez tłum rozwścieczonych mężczyzn. Oskarżenia pod jej adresem doprowadziły do eskalacji napięcia w zamieszkiwanej przez chrześcijan dzielnicy Islamabadu. 300 rodzin opuściło swe domostwa. Muzułmanie zapowiadają, że jeśli sprawiedliwości nie stanie się zadość, będą palić domy wyznawców Chrystusa.
Ze specjalnym apelem o powstrzymanie przemocy zwrócił się do islamskich zwierzchników specjalny doradca premiera do spraw mniejszości religijnych. Zajmujące się Pakistanem agencje przypominają jednak, że sytuacja może się wymknąć spod kontroli. W ubiegłym miesiącu muzułmanie spalili żywcem nastolatka oskarżonego o zbezczeszczenie Koranu. Chłopiec był wyznawcą islamu i podobnie jak aresztowana teraz nastolatka, był upośledzony umysłowo.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl I zakończył swą wizytę w Polsce. Po odwiedzeniu Warszawy, gdzie wraz z arcybiskupem Józefem Michalikiem, przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski, podpisał przygotowane przez rosyjski Kościół Prawosławny i Kościół Katolicki w Polsce przesłanie do narodów Polski i Rosji, hierarcha udał się m.in. do Białego Stoku, Supraśla czy Hajnówki. Dzisiaj natomiast na Świętej Górze Grabarce patriarcha przewodniczył prawosławnym uroczystościom Przemienienia Pańskiego. W wygłoszonym słowie zwierzchnik rosyjskiego kościoła prawosławnego nawiązał m.in. do podpisanego w Warszawie przesłania. Jak podkreślił Cyryl I, w dokumencie tym zawarta została być może jedna najbardziej istotna myśl. Zmienić wzajemne relacje dwóch narodów można tylko przy pomocy Bożej. Wierzymy w to, że mocą łaski Bożej opartej na naszej wierze zmienią się relacje tych narodów. Nie oznacza to, że nie bierzemy pod uwagę politycznych, ekonomicznych, kulturowych i ludzkich czynników, które mogą być pomocne w tym procesie, ale naszą największą nadzieję pokładamy w Bogu, na mocy modlitwy. Dzisiaj modlimy się tutaj za narody Polski i Rosji, za nasze narodowe pojednanie. Przyzywamy łaskę Boga, która objawiła się na Świętej Górze Tabor, aby oświeciła nasze działania. Wierzymy, że Bóg wysłucha naszych modlitw.
I wierzymy, że Bóg usłyszy nasze modlitwy.
Na uroczystości na Grabarkę przybyło kilkanaście tysięcy wiernych z całej Polski i zagranicy. Po raz pierwszy w historii obecna była liczna grupa biskupów Kościoła katolickiego na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Józefem Michalikiem.
Do Matki Bożej Piekarskiej przybyły dziś z całego Śląska kobiety i dziewczęta. W niedzielę po uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny tradycyjnie odbywa się ich stanowa pielgrzymka.
Piekarskie sanktuarium wypełniło się dziś kobietami. Pielgrzymowały, często z całymi rodzinami, do Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Witając zgromadzonych, metropolita górnośląski arcybiskup Wiktor Skworc podkreślał, że dziś szczególne znaczenie ma kobieca wrażliwość na człowieka.
Potrzebne są kobiety święte, dzięki którym objawi się ów kobiecy geniusz, chroniący człowieka w każdej sytuacji, dlatego że jest człowiekiem i dlatego, że największa jest miłość.
Nawiązując do hasła pielgrzymki, a zarazem hasła roku duszpasterskiego Kościół naszym domem, biskup Jan Kopiec, ordynariusz gliwicki, mówił w homilii, jak ważne jest zaangażowanie kobiet na rzecz rodzin, kościoła i społeczeństwa.
To wy wypełniacie tą świeżą treścią, tą zawsze odważną decyzją, te możliwości otwierające się przed nami, które dają nam dom, które dają nam zalążek szczęścia, którego przecież wszyscy potrzebujemy.
W piekarach można było usłyszeć, że pielgrzymowanie tu jest rodzinnym zwyczajem.
Tradycja. Ja z moją mamą też chodziłam jako dziecko i chcę przekazać tę wartość mojej córeczce.
W pielgrzymce wzięły udział wszystkie pokolenia kobiet. Licznie zgromadzone były siostry zakonne. W sumie na piekarskim wzgórzu zebrało się około 100 tysięcy osób. Z piekar śląskich dla Radia Watykańskiego, Joanna Raś, Radio M.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.